Jak zauważyliście, kiedy nie ma pastora Janusza, kiedy sam prowadzę nabożeństwa, staram się, by to, co zwykle jest kazaniem, głoszeniem Bożego Słowa, było jakby rozłożone na cały też czas przebiegu nabożeństwa, by właśnie Słowo było tym, co nas prowadzi od początku do końca. Na pewno nie jest to złe, ale z drugiej strony, kiedy ktoś oczekuje konkretnego kazania, konkretnego słowa, które mógłby jakoś jeszcze potem przesłuchać, przeanalizować, no to jest to pewnego rodzaju utrudnienie, bo zwykle kazanie trwa około 45 czy 50 minut, tak wówczas trzeba przesłuchiwać należałoby przesłuchać prawie dwugodzinne, czy nieraz ponad dwugodzinne nagranie, a na to niestety wielu nie ma czasu. No tak to jest w tych naszych nowożytnych, pospiesznych czasach. Dlatego też dzisiaj pragnę podzielić się z wami słowem, a potem będziemy kontynuować nabożeństwo. Mimo że myślę, tak jak od początku, od pierwszej modlitwy, tak i do samego końca, wszystko, o czym będziemy tutaj mówić, śpiewać, co będziemy głosić, będzie przecież w tym samym duchu. I możemy sobie powiedzieć, jakby na ten sam temat, który Bóg dzisiaj mi pokazał. Jak wiecie, w Katarze trwają, chyba dzisiaj się kończą już Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Kto jak to, ale moja żona to chyba najmniej się sportem interesuje. Niemniej jednak wczoraj z taką pasją, z takim zapałem oglądała biegi sztafetowe 4x100 mężczyzn. Najpierw kobiet, potem się zapominała, że musi zobaczyć jeszcze mężczyzn. Widziałem, z jaką pasją, z jakim niemalże zachwytem patrzyła. Oczywiście biegi były rewelacyjne, wyniki rewelacyjne. Oglądałem też wczoraj trójskok kobiet i też widziałem, że centymetrów dosłownie brakowało, by padł nowy rekord świata. Zapał tych ludzi, energia, jaka ich rozpiera, ta determinacja, ta koncentracja, to wszystko jest naprawdę godne naśladowania. Choć skądinąd dziennikarz jakby wygadał się przy okazji trójskoku, bo oczywiście tej dziewczynie brakło parę centymetrów, by to już wczoraj pobić rekord świata, no w tym roku już nie pobije. Mówi, a szkoda, że tutaj nie udało, bo tu za rekord świata to jest niezła sumka. A no tak. Arabowie zadbali o to, żeby wszyscy z determinacją walczyli, żeby z determinacją poświęcali, śrubowali wyniki. Każdy rekord świata tam nagradzany okrągłą sumką. Nic więc dziwnego, że ci skądinąd wspaniali przecież ludzie dostają taką dodatkową motywację, żeby tak walczyć. Aż moją żonę to zachwyciło. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 9 i 10 rozdziale coś takiego. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie, wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, aby czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ich ciała, jak wiemy, zaległy w pustynię. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. I jeszcze ten 13 werset 10 rozdziału, który często przecież cytujemy. Ilekroć kogoś dopada zwątpienie, ilekroć ktoś jest bliski rezygnacji. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. To jest cudowne zapewnienie, o którym proszę was, byście pamiętali. To, że przechodzimy przez próby. To, że wasze życie jest często właśnie takim, może nawet w większości, okresem różnego rodzaju prób. To, że tak często nie rozumiecie, dlaczego tak musi być. Niech to nie będzie dla nikogo, bardzo was prosimy, powodem do rezygnacji, powodem do odchodzenia od Boga, powodem do oskarżania Boga albo początkiem jakiegoś takiego bardziej powierzchownego, bardziej religijnego niż z potrzeby serca traktowania Boga i naszych, twoich, moich relacji z Nim. Takie zagrożenie jest. Ale On jest wierny i kto jak kto, ale On na pewno, skoro obiecał w każdej próbie, w każdym trudnym przeżyciu, w każdej trudnej sytuacji, wskaże ci drogę wyjścia, wyprowadzi cię na drogę wyjścia. Nie, nigdy nie dopuści do tego, by jakakolwiek próba była po to się pojawiła w twoim życiu, by cię zabić, zniszczyć i wrócić do czeluści na wieczność. Tytuł dzisiejszego kazania może dla niektórych być oburzający, ale niech będzie trochę prowokujący. Postaraj się o szczerość odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy oszustami? Czy jesteśmy oszustami? Wielu z nas od razu gdzieś w myślach mówi, nie, ja na pewno nie, O, znam takich. Znam. Ale bądźmy szczerzy. Ile razy jakieś drobne kłamstewka, ile razy jakieś niedopowiedzenia, ile razy jakieś pozorowane działania, żeby coś, nie coś inaczej się potoczyło, żeby coś załatwić, żeby coś otrzymać, albo czegoś nie otrzymać. Ile razy na takich drobnych kłamstewkach, oszustwach, grze pozorów, udawaniu, budowaliśmy kolejne etapy naszego życia. I uważamy, że wszystko w porządku. Kiedyś opowiadałem wam, jak rozmowa w studiu telewizyjnym słynnego adwokata i słynnego pana posła z Ilonką i mówią, najbardziej podziwialiśmy w pani zawsze to, że pani tak po prostu mówi prawdę. A pan poseł mówi, no właśnie to miałem, no, miałem powiedzieć, że pani tak po prostu mówi prawdę. No. Dla nich mówienie prawdy, dla polityków mówienie prawdy jest zaprzeczeniem w ogóle sensu polityki. No. Co to był za polityk, który mówi prawdę? To nie polityka, to jest w ogóle jakieś chore życie dla nich. My też pozwalamy sobie na drobne, większe, mniejsze kłamstewska, oszustwa, maleńki skok w bok, maleńkie odpuszczenie sobie. A jeżeli ktoś próbuje piętnować takie rzeczy, od razu jest nazywany radykałem, fundamentalistą, czy jesteś nieżyciowy, ty w ogóle nie masz pojęcia o życiu, tak się nie da, musisz być bardziej wyrozumiały. Jest bardzo smutna księga, choć kończy się piękną obietnicą, ale też ta obietnica ma swój wydźwięk taki, że może skóra cierpnąć. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza. Nie mówię księga proroka Malachiasza, dlatego że Malachiasz to w ogóle nie jest imię. Nie było w Izraelu takiego imienia. To słowo oznaczało posłańca, wysłannika. A więc możemy powiedzieć, że jakiś anonimowy wysłannik napisał te słowa. Napisał je, ta księga powstała około 450 lat przed Chrystusem w Judei i jest z jednej strony przypomnieniem wybrania, przypomnieniem tego, w jak cudownej sytuacji jest Boży lud. Został wybrany w konkretnym celu przez Boga, Twórcę tego świata, a z drugiej strony jest obnażeniem tych oszustw. Oszustw, które wynikają nie z niczego innego, ale właśnie z takiego powierzchownego, pewnego braku czci, należnej czci w stosunku do Boga. I tak jak w świecie się nam udaje tego nabrać, tego oszukać, tego zmanipulować, tamto ukryć, to w jakiś sposób mocniej zaakcentować, żeby i tak dalej, tak przecież chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że z Bogiem to się udać nie może. Czy z Bogiem to się udać nie może. się niebezpieczeństwo polega nie na tym, że Bóg, prawda, czuje się w jakiś sposób niedowartościowany przez ciebie czy przeze mnie. Biedny Bozia, przecież zasługuje na takie dowartościowanie, a ja, prawda, go tak potraktowałem. To nie o to chodzi. Tylko ilekroć pozwalasz sobie, na takie lekkie, powierzchowne traktowanie Boga, to pozwalasz sobie na coraz większe oszustwa, na coraz większe nieprawości w swoim życiu. To automatycznie niejako pociąga za sobą decyzje grzeszne, decyzje bezbożne. Zachęca do przestępstw, do oszustw już nie małego rodzaju, prawda, że gdzieś tam dziecko okłamało mamusię, żeby nie dostać lana, ale oszustw już na większą skalę. Bo skoro powierzchownie i lekko traktujemy Boga, to powierzchownie i lekko zaczynamy traktować Jego Słowo. To powierzchownie i lekko zaczynamy traktować Jego przykazania. I wszystkie ostrzeżenia i obietnice. Obietnice to może chcielibyśmy tak dosłownie i zawsze, ale ostrzeżenia traktujemy sobie na zasadzie z przymrużeniem oka. Przeczytam kilka fragmentów z Księgi Malachiasza, żeby przybliżyć wam to, w jakiej sytuacji znalazł się wtedy naród izraelski, w jakiej sytuacji znalazła się Judea z jednej strony i jakie właśnie były ich reakcje na to, co dzieje się w tym kraju, jak to wszystko wygląda. Pamiętając cały czas, proszę, jeszcze raz przypomnę, że to nie jest kwestia poznawania tylko i wyłącznie historii tego ludu, tego narodu, która jednych może bardziej, drugich mniej, a trzecich jeszcze w ogóle nie interesować. Ale tak jak pisze nam Paweł, wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. A obawiam się, bo jako pastor widzę, że wielu z nas podobnie żyje, podobnie reaguje. I tu już nie jest kwestia, że mamy kupę czasu, by coś z tym ewentualnie kiedyś, jak będę miał czas i ochotę, zrobić. Ale te słowa dla nas żyjących u kresu czasu niech będą właśnie takim ponagleniem. Już dzisiaj, teraz. Tak jak we wtorek zostałem ponaglony przez Pana, weź ich ochrzcij. Nie czekaj, nie odwlekaj. To już nie jest kwestia w tej chwili w przyszłym miesiącu albo na wiosnę. To jest kwestia dziś, teraz. Tym bardziej, że Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie mówi pojutrze, nie mówi w przyszłym miesiącu czy w przyszłym roku. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Księga Malachiasza powstała mniej więcej 100 lat po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej. Znamy historię związaną z tym powrotem. Wiemy też jego entuzjazm. Odbudowa murów Jerozolimy przez Nehemiasza. Pamiętacie? Jakim poświęceniem, jakim zapałem pracowali. W jednej ręce miecz, w drugiej ręce kielnia. Ataki, zagrożenia. Ale Bóg chronił ich. Bóg ich dawał. Ci, którzy chcieli ich pozabijać, potem byli przez króla zmuszeni, żeby im na czas dostarczać wszystko, co potrzeba, i zgrzytali zębami, ale służyli im całą swoją majątnością i wszystkim, co potrzebowali i tak dalej. Niemniej jednak wymagało to takiej czujności, z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Bóg zorganizował powrót, powiedział: wracajcie. Król babiloński powiedział: wracajcie. Bóg go użył. Wyposażyli ich we wszystko. Ale potem ta praca to była w jednej ręce kielnia, w drugiej ręce miecz. Bo to nie jest kwestia teraz, to już jak wróciłem, jak się nawróciłem, jak się ochrzciłem, to jeszcze teraz mogę robić, co mi się żywnie podoba. Jak będę chciał, to pójdę na nabożeństwo, a jak nie będę chciał, to nie pójdę. A po co mi to słowo, a po co mi ta Biblia? Wszystko, co na nich przyszło, przyszło ku naszej przestrodze. Ja zawsze pamiętam, czytając historię, słuchając historii Starego Testamentu, pamiętam te słowa, wszystko, co na nich przyszło, wszystko. Każda historia opisana, każda postać tutaj umieszczona, to wszystko ma ogromne znaczenie dla ciebie, dla mnie, dla teraz, dla dzisiaj. Ma ogromne znaczenie dla tego sprawowania z drżeniem i bojaźnią zbawienia, które otrzymałeś z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Z łaski mogli wrócić po 70-80 latach niewoli. Wreszcie wrócili. Odbudowa miasta. Odbudowa świątyni. Prawda? Wszystko to czasami szło ciężko, no bo tak jak mówię, no tutaj wrogowie, tuż ta budowa świątyni, no też się tak ślimaczyła. Mieli swoje potrzeby. Potem gdzieś tam, prawda, czytamy takie napomnienie chyba w Ageuszu czy w Zachariaszu o tym, że wy mieszkacie w domach kafelkami wykładanych, a świątynia pańska jest w ruinie. Zawiesili na jakiś czas odbudowę świątyni, no bo pilniejsze sprawy były załatwienia. Pojawiły się pewne trudności, a to co my się będziemy szarpać, a co my się będziemy zmagać, zajmiemy się swoimi sprawami, swoimi kafelkami, swoimi zachciankami. I potem tak minęło 100 lat i czują się troszeczkę zawiedzeni. Znają z opowiadań, z ustnych przekazów, też z zapisów w kronikach, księgach, jakie potężne było Królestwo Dawida kiedyś. Jak wspaniała była świątynia Salomonowa. Jak to budziło podziw całego świata, jak przyjechała słynna, bogata królowa i nie mogła stamtąd wyjechać. Taka była zachwycona tym wszystkim. Co się tam działo, jakie bogactwo kapało. Jak wszystkie, długa kolejka delegacji z różnych narodów, z dalekich stron, czekających po to, żeby złożyć dary królowi, żeby zyskać przychylność króla. No, żyć w takim kraju, mieć takiego króla, prawda, fajnie się przechadzało ulicami Jerozolimy. To jest świątynia, to jest królewski pałac. A tutaj nawet pałacu nie było. Nie było pałacu, bo nie było króla. Naczelnik, czy namiestnik Zorobabel był w prostej linii, pochodził od Dawida, a więc miał wszelkie prawa ku temu, by być koronowanym królem. No ale też układ polityczny, jakieś tam umowy na zasadzie wracacie, ale już nie pozwolili im powołać swojego króla i tak dalej, i tak dalej. A oni się na to zgodzili, a fajnie, a po co nam król, a po co nam jakiś pałac, a po co? No i ta świątynia, tak jak mówię, no nie taka, taka mała. Byli może wśród nich i starcy, którzy pamiętali Salomonową. Płakali, ja czytam, patrząc na tą świątynkę. I to ma być świątynia? A sama Judea? Kiedyś potężne Dawidowe państwo, tak jak mówię, wszystkie narody dookoła liczyły się, musiały się liczyć z tą potęgą. A teraz parę miasteczek rozrzucanych po wzgórzach, parę wiosek wokół. I to jest Judea. I to ma być to. Tym bardziej, że minęło już 100 lat od powrotu. Nie jeden. Mogę powiedzieć, skoro my to znamy, myślał wówczas. Właściwie to po cośmy wracali. Po cośmy wracali z tego Babilonu? Źle nam tam było. Mieli tam swoje biznesy. Mieli bogatych sąsiadów. Pourządzali się. 70 lat w niewoli to jest kawał czasu. Nie jeden tam się urodził i właściwie nie znał innego życia, jak tam w Babilonie, a tam był powszechny dobrobyt. Tym bardziej, że Bóg od początku ich zachęcał, módlcie się o pomyślność. Nie uprawiajcie sabotaż, partyzantkę i tak dalej. Módlcie się o pomyślność tego ludu, tego kraju, do którego was zesłałem, żeby i wam się dobrze powodziło. A więc im bogatszy był Babilon, to i oni byli bogatsi. Im szczęśliwszy był Babilon, to i oni byli szczęśliwsi. Po cośmy wracali stamtąd? To tak jak ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że niepotrzebnieśmy tą bitwę pod Grunwaldem wygrali. Byłoby nam dzisiaj lepiej. Taki żart oczywiście. Po cośmy stamtąd wracali? Trochę zniechęcenia, trochę apatii. I zaczyna się kalkulowanie, o którym znowu mogę powiedzieć, skąd my to znamy? Jaka jest minimalna ilość czasu, którą należy poświęcić Bogu? Nie! Że to pamiętam, jak myśmy z Ilonką się nawrócili. Chcieliśmy codziennie, wielogodzinnie, takich nabożeń, takich spotkań. Tęskniliśmy za tym. Ciągle jeszcze jest nas. Takie ciepłe wspomnienie tamtego, ale też nie odeszliśmy znowu aż tak bardzo, bardzo daleko od tego może troszeczkę mniej tego młodzieńczego entuzjazmu, ale mając 70 na karku, to już też trochę trudniej o ten młodzieńczy entuzjazm. Niemniej jednak w życiu wielu z nas zaczęło się kalkulowanie, jaka jest minimalna ilość czasu, którą obowiązkowo trzeba przeznaczyć na Boga. No bo głupi bym był, jakbym więcej przyjął. Jeżeli nabożeństwo może trwać godzinę, no to po co ma trwać 2 godziny? Gdzieś w moich młodzieńczych czasach chodzałem na mszę do kościoła dominikanów. Była taka studencka msza o 7:30 wieczorem. Trwała 15 minut z kazaniem. Tłumy studentów, tłumy młodych przychodziły na tą mszę. Razem z kazaniem 15 minut z zegarkiem w ręku. Tak, super. A jakie zadowolenie. 15 minut i msza zaliczona. Nie ma potrzeby ani 5 minut więcej poświęcać Bogu. Gdzieś tam w przepisach kościoła katolickiego, że wystarczy raz w roku w okolicach Wielkanocy przyjść, wyspowiadać się i wszystko jest w porządku. Minimalizowanie tego, co Bogu dać należy. Co Bogu poświęcić należy. Skoro można mniej, to po co więcej? Bogu? A po co to? To samo porobiło się, kochani, z dziesięciny. Ile sporów, ile dyskusji, czy należy dawać dziesięcinę, czy nie. Czy to tylko w Starym Testamencie, czy w Nowym. A jeżeli należy, to ile? A z czego? A po co? A na co? A co z tego zrobią? I tak dalej. To nie jest tak. Ja wam powiem z mojego doświadczenia, bo mam już tą, jak mówię, 70 na karku, a więc trochę tego doświadczenia jest. Całe życie miałem kłopoty finansowe. Całe życie. No, nie mam talentu do robienia pieniędzy. Dzięki Bogu wydaję pieniądze bez jakiegoś takiego drżenia rąk. No, nie głupio, tylko jakoś nie mam też, nie przykładam jakiejś takiej wartości tego, że tak by mi kto z serca wyrywał z piersi, jak muszę stówkę z kieszeni wyciągnąć. Ale zawsze miałem kłopoty finansowe, zawsze brakowało. Na wiele, wiele rzeczy nas nie było stać, ale pamiętam, kiedy wreszcie jakoś Bóg pomógł mi wykaraskać się z tarapatów, już komornik odpuścił, już jakieś tam raty spłacone i wreszcie dostałem pełną emeryturę i mogłem zapłacić dziesięcinę. Jaki byłem radosny w sercu z tego. To pewnie, że to były grosze, bo ta moja emerytura do dzisiaj jeszcze 2000 nie przekroczyła, jeszcze brakuje mi prawie 50, nie, 40, coś 8 zł do 2000. No, i lądce trochę więcej, chyba 70 jej brakuje. Ale mogłem dziesięcinę zapłacić. I dumny w niedzielę podszedłem do lidera wtedy wspólnoty. To moja dziesięcina dla Pana. Od tego czasu miałem krótkie okresy, kiedy no nie różnie to wyglądało, ale to już inna sprawa. Ale od wielu, wielu, wielu lat naprawdę z radością. Pierwsze co odliczam z naszych emerytur to dziesięcina dla Pana. I wolę czasami dać więcej niż gdybym miał dać za mało. Takie jakieś głupie. Przecież mi Łuka nie urwał za to, żebym dał 2 złote mniej, nie? Ale już wam opowiadałem, tutaj bracia słyszeli świadectwo naszego brata pastora Arka, jak jego on też tam, zresztą tak jak obiecałem, niedługo to Arka zaproszę do nas, żeby nam opowiedział coś. Jak oni podchodzą do dziesięciny i jak Bóg błogosławił od wielu, wielu, wielu lat. Czemu temu kościołowi i wszystkim tam w rodzinie jak wyraźnie doświadczają błogosławieństw, dając dziesięcinę. I świadectwo synka, tego Maksia, którego tata dołożył 200 do hulajnogi i pyta się go tak delikatnie, a z tych 200 to ty dasz Bogu dziesięcinę? Maksiu popatrzył, mówi, tata, nie jestem taki głupi, żeby za 2 dychy narobić sobie kłopotów. To zupełnie inne podejście. A tymczasem, jak ochoczo niektórzy łapią nauczanie, dziesięcina dzisiaj nie obowiązuje. Aleluja, hura! Cieszysz się, Boże? A Bóg się cieszy. Mówi, tak, tak, nie musisz dawać. Odkąd dajemy dziesięcinę zielonka. Nie tak dawno przecież to. Dopiero jesteśmy z Panem 20 kilka lat. Odkąd dajemy dziesięcinę. Niczego nam nie brakuje. To nie o to chodzi, że mam nam się przelewa, że coś. Wiesz, my dbamy o to, żeby to, co się należy Bogu, było w Jego spichlerzu. To On dba, żeby w naszym spichlerzu było to, co należy. Tak jak w tej opowieści, jak to szuflował do Bożego spichlerza, a Bóg szuflował do Jego spichlerza. Różnica polega na tym, że Bóg ma dużo większą szuflę. Także. I tak to też i u nas dzisiaj wygląda, że naprawdę naprawdę. Słuchajcie, tu nie chodzi o pieniądze. Bóg jest właścicielem całego złota i srebra tego świata. Tu chodzi o moje, twoje serce. Rozumcie, że jakże często te parę złotych, te parę groszy, to, które musisz dać, to tak dosłownie, jak mówiłem, byś wyrywał sobie kawałek serca. Ale to wyrwij sobie ten kawałek serca dla Pana. Nie? Na inne cele. Na tamto, no to, no, O, papierosy podrażały, znowu to, tamto, ojej, ojej. Ale Bogu dawać. Zdawałoby się, że się przeniosłem za bardzo w nasze czasy, do naszej tutaj społeczności, ale posłuchajmy. Najpierw to, co mówiłem, przypomnienie o wybraniu. Słowo Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. Pokochałem was, mówi Pan, a wy pytacie, co ma o tym świadczyć? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, oświadcza Pan? Jednak Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni. I choćby Edom powiedział, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znów odbudujemy ruiny, to tak mówi Pan zastępów. Oni odbudują, a ja zburzę i nazwą ich krainą niegodziwości, ludem, na którym gniew Pana ciąży na zawsze. Na własne oczy zobaczycie i sami przyznacie, wielki jest Pan nawet poza granicą Izraela. Jeszcze mała wstawka. Kiedy Izrael szedł do niewoli, kiedy Juda szła do niewoli babilońskiej, Edomici, sąsiedni kraj, sąsiedni naród, ci pochodzący od Ezawa, ogłosili wielkie święto, wielką radość. Wreszcie ci wstrętni Judejczycy dostali to, co im się należy. Jeszcze im dokładali. Jeszcze pomogli Babilończykom w tym pustoszeniu. Jeszcze ich serca były cały czas po stronie Babilończyków, a przeciwko Judei. Bóg to widział. Bóg ostrzega. Jeżeli kogoś karze, jeżeli kogoś karce, nie próbuj do tego karania, do tego karcenia dokładać cokolwiek od siebie. Bóg nie potrzebuje ani twojej, ani mojej pomocy przy karceniu kogoś. A my, jak ktoś upadł, to jeszcze mu dokopiemy. Jak ktoś leży, to jeszcze go podepczemy. Jak ktoś się próbuje podnieść, to go jeszcze... To się Bogu będzie podobało, bo Bóg go ukarał za te grzechy, za te jego występki, za tę jego bezbożność. To my mu jeszcze ten, ani się waż. I to ostrzeżenie, właśnie kolejne ostrzeżenie ze słowa, dotyczy między innymi Edomu, który był taki gorliwy w pomaganiu Bogu, żeby ukarać Judę. A potem mówią, o, Bóg spustoszył nam kraj, ale my sobie go sami odbudujemy. Bóg mówi, oni zbudują, a ja znowu zniszczę. Oni się podniosą, a ja znowu im pokażę. Na zawsze tak będzie. Na zawsze. Na własne oczy zobaczycie i przyznacie. Wielki jest Pan. I czytamy dalej. Syn czci ojca, a sługa swego Pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? A jeśli ja jestem Panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was. Kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twoje imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym się zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół Pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali, mówi Pan zastępów. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad wami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan zastępów. Bo gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo, nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk, gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód Wielkie jest moje imię wśród narodów. I na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokorm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mozu i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan Zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki? Mówi Pan, przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Może kiedyś nauczony po katolicku pięknie i ładnie starannie odmawiałeś wyuczone na pamięć modlitwy, dbając, żeby nie pominąć żadnego wersetu. Może przejawiałeś jakieś tam koronki, pilnując, żeby było dokładnie 10 czy 100, czy ile tam ma być, żeby przypadkiem nie było tego za mało. Ale dziś, jako protestant, wolny od takich ograniczeń, jak mam ochotę, to się pomodlę, jak nie mam ochoty, to się nie pomodlę, jak mam ochotę, to coś zaśpiewam dla Pana, a jak nie, to coś tam pomruczę pod nosem. Dziś nie obowiązuje nas system ofiarniczy. Ale też czytamy, mówimy o tym, że dziś codziennie składamy Bogu ofiarę, jako ofiarę owoce warg naszych. Moje modlitwy, nasze poranne dziękczynienia Bogu są ofiarami składanymi Bogu. Jak one wyglądają? Przypadkiem nie tak jak wtedy, kiedy Bóg z takim smutkiem napomina swój lud? Czy przypadkiem nie tak jak wtedy? To bardzo smutne, że wszechmocnego, wszechpotężnego, tak bardzo nas kochającego Boga, Boga, który oddał za nas swoje życie, traktujemy często tak powierzchownie, tak byle jak. Kiedyś, gdy budowano świątynię, gdy budowano ołtarz Pana, był cały ceremoniał oczyszczenia tego ołtarza. Gdzieś czytałem, że potrzebna była ofiara z jałówki, która była idealna, idealnie czerwona. Tam nie mogła ona mieć jednego włoska na sobie. To była odmiana jałówek hodowana specjalnie dla świątyni. Bez żadnej zmazy, skazy. Idealnie doskonała. Dopiero taka ofiara mogła oczyścić ten jakiś kamienny, prawda, ołtarz, by był ołtarzem godnym Pana, by można było na nim składać ofiary. Nigdy, że nigdy nie dopuszczano tego, by coś kulawego, coś ślepego, coś chromego, coś zdychającego było przenoszone na ofiarę. Bogu oddawało się to, co najlepsze, nie z powodu jego pazarności, nie z powodu tego, że on chciał ci koniecznie to najlepsze zabrać, niech ci to kulawe, ślepe i chore zostanie. On chce tą większą, tą lepszą część twojego serca dla siebie. Bo przecież im więcej serca jemu oddajesz, tym mniej serca już potem poświęcasz tym oszustwom, tym krętactwom, tym folgowaniu sobie, odpuszczaniu sobie. Dziś czytałem, że Tak naprawdę jedyna lekcja, to też mi coś przypomina, jaką z niewoli wyniósł Izrael, to sprawa bałwochwalstwa. Już nigdy, przenigdy, od tego czasu, od powrotu z niewoli, Izrael nie oddawał czci innym bogom. Nie próbowali przechodzić na inną religię. Nigdy, przenigdy już nie dali się wpędzić w bałwochwalstwo. Zdawali sobie sprawę, że ich wcześniejsze próby, gdzieś tam udawania, gdzieś tam ukryte ołtarzyki, gdzieś tam jakieś ofiary składane innym bóstwom, gdzieś tam wszystkie te rzeczy, te kapliczki na wzgórzach, te gaje zaczarowane, te rzeczy, to wszystko doprowadziło w sobie do tego nieszczęścia, jakim stało się wypędzenie ich na tak długo z ziemi, która przecież miała im na zawsze służyć. Nigdy nie wrócili. I wielu też spośród nas, jak spotykam niektórych po wielu latach, jak wygląda ich życie? No, różnie. No. Ale do bałwochwalstwa żaden nie wrócił. Nie spotkałem takiego. Tym bardziej może jakiś pojedynczy, żeby ktoś wrócił jeszcze. No to w innych sytuacjach, w innych środowiskach widzieliśmy takich, co jeszcze wrócili do bałwochwalstwa. Ale to jest lekcja, którą też wielu z nas, ja też tą lekcję no dobrze sobie przyswoiłem. O powrocie do bałwochwalstwa nie ma mowy. I to była ta dobra strona tego, co wynieśli niewoli, ale zapomnieli. Zapomnieli o tym, że dla Boga mamy dać to, co najlepsze. Że nie minimalizować to, co Bogu dać musimy, ale dawać Mu z serca. On ochotnego dawcę miłuje, a nie przymuszonego. Czas spędzony nad Biblią, czas spędzony na modlitwie, czas spędzony na wspólnym uwielbieniu. Nie patrzę na zegarek. Ojejku, jeszcze pół godziny, a jeszcze tyle. Ojej, jak ja to wytrzymam. Wczoraj nie mogłem wysiedzieć na tym szkoleniu RODO. No, ale myślę, że Bóg nie tak patrzył, że serce mi się krajało. Kilkadziesiąt osób, kwiat chrześcijaństwa, tak powiem, mnóstwo pastorów, ludzi ze służby, wyrwanych na taki dzień, by zajmować się rzeczami. Dobra, zostawmy to. Takich rzeczy jest coraz więcej. Jesteśmy coraz bardziej przymuszani do rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Bożymi oczekiwaniami, z Bożym planem, a już tym bardziej nie mają nic wspólnego z naszym zbawieniem. Nie będę przedłużał. Polecam wam tą księgę. Nie jest długa. Jest tutaj też mowa o tym, że przeczytam ten fragment trzeciego rozdziału. Tak, ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a zawrócę do was, mój Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród. Przynieście do Spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Przekonacie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonu w waszej ziemi, nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego, że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan. Ostatnie słowa tej księgi też często tutaj cytujemy. Przestrzegajcie prawa Mojżesza, mego sługi. Nadałem mu na Chorebie ustawę oraz prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Jak otworzysz swoją Biblię, to następna strona jest pusta. 400 lat. Bóg nie powiedział już ani słowa. Nie odezwał się więcej do Izraela. Następna księga to Ewangelia Mateusza i rodowód Jezusa. 400 lat ciszy. Co się wtedy działo? A możecie poczytać w tysiącach są księgi, które nie są, nie powstały z natchnienia Ducha Świętego. Księgi między innymi machabejskie. Straszne czasy w dziejach Izraela. Kiedy następny raz możemy się przyglądać tym dziejom już w Nowym Testamencie. Izrael jest pod okupacją rzymską. Dzieją się rzeczy straszne. Namiestnik cesarski jest ponad króla, ponad wszystkich panów. Religia przybrała formy jakiegoś systemu politycznego. Bóg jest bardziej hasłem wyborczym niż w sercach. Wielu tak daleko odeszło. Mimo to, że ciągle się uważają za wspaniałych kapłanów, za wspaniałe sługi, jednak dokonują wyborów strasznych, lekceważąc Boga. Kiedy pozwalasz sobie na takie drobne oszustwa, potem coraz większe, potem coraz większe, to jest konsekwencją tego, że właśnie tak, coraz mniej poważnie, coraz mniej na serio, z coraz mniejszą bogobojnością w sercu traktujesz swojego Boga. Oszukujesz Boga, oszukujesz innych, próbujesz oszukać samego siebie. Dlatego Paweł, jak czytałem na początku, mówi, dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Odpowiedz sobie na pytanie. Jesteś czy nie jesteś oszustem w oczach Boga? Bądź uczciwy w tym zmierzeniu się z tym problemem. Ja wiem, że to nie jest łatwe i wiem, że nieraz prowadzi do smutnych refleksji. Czy muszę przyglądać mojemu pastorowaniu wam, moim relacjom z Bożym Słowem? I przestrzegam siebie i was. Nigdy, przenigdy. Nie obwiniaj Boga, że coś nie tak poszło. On ciągle ma dobre myśli o tobie, o mnie. On ciągle ma wspaniały plan. Jego syn oddał swoje życie, by uratować ciebie i mnie. Nigdy, przenigdy. Nie oskarżaj Boga. Nie daj się wciągnąć w takie środowisko, które Boga wszystko obwinia, a żyje, oszukując Boga, oszukując siebie i innych. Niech nas Bóg chroni. Potrzebujemy takiego odświeżenia. Wiem, że moim zadaniem jest z jednej strony to nie jest łatwe być i radykalnym, i takim fundamentalistą, jeśli chodzi o Boże Słowo, a z drugiej strony prowadzić tak trudnych ludzi, jacy przychodzą do naszego kościoła. Ale to przecież nie ja was tu przyprowadzam. To Bóg przyprowadza. Mówiłem o tych świadectwach dwóch braci, które chciałbym tu usłyszeć za kazamicy. W taki niezwykły sposób Bóg ich tu przyprowadził. I mówię idący, zobacz, nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Nikt tutaj nie jest przypadkiem. Nikt, absolutnie. Zawsze to jest część cudownego Bożego planu. A jakże często my z tego rezygnujemy, czaskamy drzwiami, wybieramy tam, a potem nawet jeżeli nie głośno, to gdzieś w sercu obwiniamy Boga. Ten Bóg się okazał za słaby, za mało skuteczny. Bóg nie rozumie moich, twoich potrzeb. Nie widzi, co mi grozi. Dobrze, że zdążyłem uciec. Nie oszukujmy siebie nawzajem, bo Boga przecież nie da się oszukać. Amen.